będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, oto drugi dzień naszych rozważań rekolekcyjnych, bo przez rekolekcję, poprzez Adwent otrzymaliśmy najbogatszy z możliwych darów Chrystusa pod postacią chleba i wina. Natychmiastowo naszą reakcją powinno być dziękczynne pochylenie głowy, ale także stała próba zachowania czystego serca. Człowiek w swojej wolności może odrzucić to wszystko, może przyjąć Boga albo tą łaskę Bożą odrzucić. Czy nie zdarzyło się nam, że czasem wchodziliśmy na świętowanie Eucharystii, jakbyśmy zaglądali do kawiarni czy restauracji? Czasem tak bywa się nawet z chrześcijanami. Duch adwentowego wysiłku sprowadza się do tego, byśmy pojęli, moi drodzy, że Bóg obdarowuje nas nieustannie różnymi darami, ale przede wszystkim uwalnia nas z grzechów, zachęca do twórczego naśladowania, ale przede wszystkim do dawania innym tego, co najlepsze, nie oczekując przy tym żadnej zapłaty. Dary adwentowego ducha to chęć pozostawania w promieniowaniu darów Ducha Świętego, zwłaszcza darem roztropności, dzięki której własne życie budujemy na tym mocnym fundamencie, choć to trudniejsze niż budowanie na piasku. Ale tak jak wiemy, duch u proroka Izajasza jest określeniem ciągłego działania Boga. To dar, czyli coś, co otrzymujemy z życzliwości Boga. Dlatego nasza postawa ma być postawą aktywnego oczekiwania, abyśmy mogli podjąć pracę nad naszym własnym uświęceniem. Jakże chcielibyśmy choćby tylko otrzeć się o taką życiową mądrość albo o dar rady, wiążący się z wolą, ale także ze zdolnością kochania, wybierania dobra i unikania zła. Człowiek roztropny nigdy nie zamyka się w murach miasta, to znaczy w samym sobie. Nie polega wyłącznie na osobistych zdolnościach, bo one są potrzebne w naszym życiu, ale otacza się pozłacanym blichtrem. Rozumie, że utkany został z darów łaski Bożej i że w każdej chwili może je utracić, bo Pan Bóg daje, ale może także je odebrać. Dlatego niczego nie może być pewien poza tym, że zawsze może oprzeć się na Bożej opatrzności, dać się unieść na Bożych ramionach. Umiemy sobie to dobrze, moi drodzy, wyobrazić. Dziecko pokłada całkowitą ufność swoim ojcu, prosi go: weź mnie na ramiona. Z chwili, kiedy ojciec bierze na ramiona dziecka, ufa bezgranicznie, wie, że go nie opuści. Bóg, moi drodzy, robi z nami to samo. Całe nasze życie powinno się charakteryzować wspaniałomyślnością i dobrodusznością. Nie zawsze nam to wychodzi. Ale znakiem naszego wizerunku apostolskiego powinna być zawsze modlitwa i służba potrzebującym. Znamy te dwa przykazania miłości. Będziesz miłował Boga i bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli wypełniamy te dwa przykazania, to największą miłość robimy nie tylko samym sobie, ale przede wszystkim Bogu Najwyższemu. Nie poddawajmy się, moi drodzy, żadnym siłom ciemności. Jezus nadchodzi, by włączyć cały świat w obszar tego swojego miłosiernego pokrewieństwa. On nas obdarza łaskami. Wystarczy, że ja chcę z tej łaski skorzystać. I to właśnie dzisiaj, podczas drugiego dnia naszych rekolekcji, podczas Adwentu, Jezus mówi do mnie i do wszystkich nas. Chcę, abyśmy się zastanowili, pomyśleli o własnym życiu, o swojej drodze do Boga, jaka ona jest. Wiele razy ta droga jest kręta, wiele razy górzysta, idziemy pod górę. Ale czy widzimy ją i czy chcemy zmienić te swoje życie na miarę Bożego Słowa, które wołaniem jest tych adwentowych sług? Zobaczcie, w tych dniach, zwłaszcza wczoraj i dzisiaj, będziemy nadal słyszeć kontynuację tej Bożej posłanki Marii Symmy z Austrii, która nie umiejąc pisać ani czytać, rozmawia z duszami czyśćcowymi. I wiele razy, jeśli jakaś dusza przychodzi, a mówi w jakimś języku, jest anioł Boży, który jej tłumaczy. Dlatego, moi drodzy, czas Adwentu, rekolekcji jest czasem równania tych dróg Boga do człowieka. To jest nasz Adwent. To jest nasz czas czuwania i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Na pewno już przyzwyczailiśmy się do śpiewów adwentowej liturgii. Może spowszedniały roraty, a może jestem tylko skupiony na codziennych sprawach i zapomniałem o pewnych rzeczach. Odkryjmy więc na nowo piękno tego czasu, tej liturgii i tego Adwentu, który przeżywamy. To właśnie Służebnica Boża mówiła nam, że dusze czyśćcowe wiedzą o nas wszystko, co się o nich mówi i co się dla nich robi. Są bliżej nas, niż myślimy. Są całkiem blisko. One są także przy każdej mszy świętej przy ołtarzu. Czekają na jedną mszę świętą, aby się wybawić. Ale co pomaga tym duszom czyśćcowym? Najwartościowszą pomocą dla dusz pokutujących jest zawsze ofiara mszy świętej. Ale tylko w tym stopniu, jakim sobie dana dusza ceniła za życia. Zobaczcie, moi kochani, jeśli ktoś za życia nie pragnął, nie chodził na Eucharystię, to nawet msza odprawiana w jego intencji czy jej intencji nie ma takiego waloru. Bo Pan Bóg mówi tak, ja wysłucham tą ofiarę, ale jeśli ty za życia nie ceniłaś, to po co ci teraz ta ofiara? Wielkie mają znaczenie msze święte wysłuchane w dni powszednie, a więc nie tylko te obowiązkowe w niedzielę i święta. Oczywiście nie każdy może wysłuchać mszy świętej w dni powszednie, bo pracuje od rana do wieczora, czy mają jakąś inną pracę zawodową, ale przynajmniej w niedzielę powinien postarać się, by być. Przecież nie jeden emeryt mógłby chodzić, czy emerytka mogłaby chodzić na mszę świętą, bo ma czas, mogłaby znaleźć ten czas, zwłaszcza kiedy mieszkają blisko kościoła. Ale cóż, kiedy on sobie tak myślą, w niedzielę jestem zobowiązany, bo to dzień pański, a w zwykły dzień nie muszę iść. Kto myśli, kto tak myśli i postępuje, długo musi po śmierci czekać, zanim mu się jakaś msza święta dostanie. Bo jeśli nie mamy rodziny, przyjaciół, kto za nas potem modli się, czy zamówi msze święto, niestety musimy czekać, aż jakaś dusza na ziemi, jakiś człowiek zamówi i pomodli się w intencji duszy, o której nikt nie myśli. Jeżeli sami nie możemy brać udziału w nabożeństwie, posyłajmy przynajmniej dzieci szkolne i to jak najczęściej. W wielu miejscowościach nie ma w ogóle dzieci na mszy świętej w dni powszednie. O, gdyby wiedziano, jak wielką radość dla wieczności posiada wysłuchanie jednej mszy świętej, kościoły byłyby pełne nie tylko w święta. W chwili śmierci za życia wysłuchane msze święte są dla nas wielkim skarbem. Mają większą wartość od ofiarowanych mszy świętej za duszę po śmierci. To dusze czyśćcowe mówią o sobie, które nie chodziły, a teraz czekają. To one to wyznają. To nie mówią księża czy inni. Nic dziwnego. Mówi Maria Sima. Rodzice, wychowawcy skarżą się, że dzisiejsze dzieci są ordynarne, nie chcą słuchać starszych. Nic dziwnego. Dawniej uczęszczały dzieci szkolne na co dzień, na szkolną mszę świętą. Modlitwa oraz komunia święta dawały im siłę do tego, że były posłuszne i obowiązkowe. Ani ojciec, ani matka, ani katechetka nie potrafi włożyć dziecku w duszę tego, co Zbawiciel przez łaskę daruje dziecku we mszy świętej i komunii. Jakże to ważne pouczenie dla nas wszystkich. Maria Sima wielokrotnie podkreślała, że dusza będąca w czyśćcu nie opuści go, dopóki nie ustąpią skutki jej grzechów, dopóki nie zostaną załatwione pewne sprawy. Jakie to są sprawy? Jeśli ktoś na przykład prowadził grzeszne życie, dopuszczał się kradzieży, czy nabywał rzeczy w sposób nieuczciwy, to nie opuści czyśćca, dopóki nie zostaną naprawione krzywdy. Zobaczcie, Pan Bóg w konfesjonale przebacza nam grzechy, ale skutki grzechu zostają. I trzeba się oczyścić nawet po śmierci. Musimy odpokutować za to. Dlatego warto pouczać, wymagać od dzieci, od samych siebie. Nie twoje nie ruszaj. Rób więcej dobra niż zła. Napominaj, ale nie przeklinaj. I to jest takie ważne dla naszego życia. Opowiada o pewnym 20-letnim chłopaku, który usłyszał w nocy wołanie o ratunek. Okazało się, że w górach schodzi lawina, bo to były górzyste tereny. Natychmiast ten chłopak ruszył z pomocą, mimo że matka, jak każda matka czy ojciec, próbuje zatrzymać młodego, by nie pchał się tam, gdzie nie musi. Widząc w tym oczywiście niebezpieczeństwo, chłopak pobiegł w kierunku wołających o pomoc, ale niestety lawina była tak duża, że zasypała go i niestety stracił życie. Maria mówi, że już następnej nocy ten chłopak zjawił się u niej i prosił ją, aby odprawiono za niego 3 msze święte. Jego bliscy dziwili się, że miałby tak szybko zostać wybawiony, ponieważ za życia nie był zbyt religijny. Jednak chłopak ten wyjawił jej, że ponieważ zginął w służbie bliźnich, Pan Bóg był dla niego bardzo łaskawy. Nie mógłby mieć szczęśliwej śmierci, napisała Maria. I zobaczcie, kochani, znów wraca się przykazanie Boże. Kochać Boga i bliźniego. Jeśli ja robię coś dla drugiego człowieka, dla biednego, ofiaruję czas, czy nawet sama podwózka do kościoła, sąsiada, czy kogokolwiek, ma większe znaczenie u Boga niż różne inne rzeczy, które robimy. To paradoksalne, powiedziałby ktoś. Wydawałoby się, że ten nieszczęśliwy wypadek to największa tragedia, jaka mogła spotkać chłopaka i całą rodzinę. Tymczasem okazuje się, że patrząc przez pryzmat wieczności i zbawienia, była to szczęśliwa i dobra śmierć. Tylko Bóg wie, co jest dla nas dobre. Musimy Mu zaufać. Nawet, a może przede wszystkim, właśnie w takich sprawach. Dopiero w wieczności zrozumiemy, jakie dobre zamiary miał wobec nas Pan Bóg. Moi kochani, czasem ludzie chodząc na cmentarz widzą, że pochowany 30-latek, 40-latek i tak mówią, o, jeszcze mógł żyć nie wiadomo ile lat. A niektórzy dopowiedzą, widocznie Bóg tak chciał, więc zmarł. Nie, moi drodzy, Bóg tego nie chce, żeby ktoś zmarł. Człowiek czasem przez głupotę wyprzedza, robi różne rzeczy i przypadkiem umiera. Temu człowiekowi, który miał żyć 80 lat, a zmarł w wieku 30 lat, bo zginął w wypadku, bo wyprzedzał, albo był pijany, te 50 lat będzie siedział w czyśćcu i pokutował, bo miał żyć 80. Warto czasem się zastanowić nad swoim postępowaniem. Wczoraj mówiłem, że powiem coś o Muzeum Dusz Czyśćcowych, które znajduje się w Rzymie, nieopodal Watykanu. To jest kościół pod stawiennictwem Najświętszego Serca Pana Jezusa. I tam znajdują się, jego kolekcji nie tworzą jakieś dzieła sztuki sakralnej, ale fizyczne dowody na istnienie czyśćca. To, o czym cały czas, moi drodzy, mówimy podczas tych rekolekcji. Pozostawione przez dusze w czyśćcu cierpiące, które miały się upominać u swoich bliskich o modlitwę w ich intencji. Co zatem można zobaczyć w zakrystii tego kościoła i tego małego muzeum? Jest wypalony w drewnie ślad dłoni. Na tym fragmencie drewna z biurka należącej do sługi Bożej Matki Izabeli, która była przeoryszą klarysek, widać wyraźny odcisk dłoni. Według przekazów zostawił go zmarły opat benedyktynów. Miał w ten sposób dać znać, że cierpi w czyśćcu i także on potrzebuje modlitwy. W tym czasie ta przeorysza poinformowała swojego spowiednika, że udręczona dusza położyła jej rękę na rękawie, wypalając w nim dziurę. I został tam utrwalony ten. Jest także odcisk dłoni na koszuli nocnej. Józef Lelux, który zdecydowanie nie prowadził świątobliwego życia, przez 11 kolejnych nocy słyszał jakieś dziwne głosy. Po 2 tygodniach, po tych 11 nocach, przyszła do niego jego matka, zobaczył ją realnie, tak jak my widzimy siebie nawzajem, która nawoływała go do nawrócenia i modlitwy za bliskich zmarłych, ale on tego nie chciał słuchać. Następnie na dowód wiarygodności położyła dłoń na jego koszuli nocnej, wypalając na niej odcisk. Chłopak rzeczywiście potem, po tym wydarzeniu, nawrócił się i już prowadził normalne życie. Ale także są wypalone odciski palców na szlafroku. Luiza, która zmarła 2 lata wcześniej, ukazywała się swojemu mężowi, prosząc go o modlitwę i mszę w jej intencji. Zostawiła wypalone ślady 5 palców na jego szlafroku, na dowód wiarygodności. Sama Maria Symma, ta, którą nawiedzały dusze czystcowe, ona też w pewnym momencie do końca nie wierzyła, czy to jest prawda, bo dusze mówiły, że cierpią ogień w ich duszy. Mówi, jak wy możecie cierpieć ogień w waszej duszy, jak ja widzę was, wasze postacie normalne, nie ma nic. Więc jedna z dusz mówi do niej, podejdź tutaj do mnie, nie? Przybliż się. Ona się zbliżyła. Z chwilą, kiedy się zbliżyła, poparzyła swoje całe ciało. Gardło, język, cały przód, że przez miesiąc nie mogła nic mówić i też cierpiała. Mówi, to na twoje wiarygodność, żebyś uwierzyła, a nie tylko zobaczyła. Moi drodzy, te zwęglone obrazy, które przechowuje się właśnie w tym muzeum, są symbolem ognia, który płonie, ale jednocześnie oczyszcza. Stopniowo wypala i oczyszcza dusze przebywające w czyśćcu. Choć nie widzimy fizyczną manifestację tego ognia, to dla dusz czyśćcowych jest to ogień wewnętrzny. Dzisiaj, tak jak wtedy, gdy muzeum zostało założone, dusze w czyśćcu potrzebują ciągle naszej modlitwy. Dlatego relikwie w muzeum są znakami, które mówią nam, że musimy wierzyć w czyściec, że to miejsce cierpienia naprawdę istnieje i tak wiele dusz przechodzi przez nie. Zobaczmy, otwórzmy sobie na przykład dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, naszej świętej. Ona opisuje, jak wygląda czyściec, niebo i piekło. Wystarczy poczytać i można się dużo więcej dowiedzieć. Dlatego, moi drodzy, w tym drugi dzień naszych rozważań rekolekcyjnych otwórzmy się na wołanie Boga, który dzisiaj mówi przez swoich heroldów. Przygotujcie drogę Panu. Prostujmy Jego ścieżki. Idźmy na pustynię naszego serca. Może w tych dniach wyłączmy telewizor, odpocznijmy od komputera. Na nowo wsłuchajmy się w głos naszego Boga. Ktoś powie, nie mam czasu. Pomyśl, ile czasu straciłeś bezpowrotnie na nic. Uwierz, że odkryjesz go na nowo, dając go Bogu. Znajdź czas dla tego, który nas najbardziej kocha. Wsłuchaj się w Jego głos, pełen miłości i pokoju. Świat tego nam na pewno nie da i nie chce dać, tylko odwraca kota ogonem. Woli być głuchy na Boże wołanie, niż miałby pozwolić zmienić nasze życie, bo kto przybliża się do Boga, to szatan najgorzej się denerwuje. Jutro powiem właśnie o egzorcyzmach, o szatanie. Będzie mówić nam, że masz jeszcze czas, że zdążysz. Nie słuchajmy go, moi drodzy. Adwent już taki sam nigdy się nie powtórzy. Będzie, ale może inny, jeśli dożyjemy. Nie wiemy, czy będziemy mieć czas na nasze osobiste spotkanie z Bogiem. Dlatego poprzez rekolekcję otwórzmy się na Boże miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania. Wtedy drogi kręte staną się prostymi, a drogi wyboiste na pewno równymi. Moi drodzy, jutro podczas mszy świętej będzie można zabrać po mszy świętej woda święcona. To nie jest taka zwykła woda święcona, którą mamy przy wyjściu z kościoła, ale będzie woda święcona z egzorcyzmem. Także i sól zostanie egzorcyzmowana. Dlatego można przynieść sobie jakieś naczynko, żeby tę wodę wziąć i zabrać do domu. Można także wypić, później trochę tam, kilka kropli w domu, dla oczyszczania naszych dusz podczas tych rekolekcji. Na pewno woda będzie miała działanie. Trzymajmy ją w dobrym miejscu, a zobaczymy wielkie znaki, które mogą się uczynić. Amen.